Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Tematem odcinka jest wystawa czasowa Wyczółkowski odnaleziony. Do mikrofonu zaprosiłem panią Agnieszkę Janczyk, która jest kustoszką, kuratorką zbiorów prac na papierze w Zamku Królewskim na Wawelu. Jest jednocześnie kuratorką wystawy Wyczółkowski odnaleziony.
Od maja do sierpnia w Zamku Królewskim na Wawelu można oglądać wystawę czasową Wyczółkowski odnaleziony. Tytuł odnosi się do pastelu Góralka, wiejska dziewczyna w żółtej chuście, autorstwa wybitnego polskiego malarza i grafika Leona Wyczółkowskiego. Pastel utracony w czasie II wojny światowej został odnaleziony i w grudniu 2021 roku powrócił na Wawel. To znaczące wydarzenie stało się inspiracją dla wystawy. Punktem centralnym, wokół którego koncentruje się jej narracja, jest wspomniane wcześniej znakomite dzieło. Łączy się z nim bezpośrednio temat strat wojennych, ich poszukiwania oraz odzyskiwania. Drugi wątek wystawy to Leon Piniński, arystokrata, prawnik, polityk, kolekcjoner, a także wielki ofiarodawca wawelski, z którego kolekcji pochodzi pastel. Trzeci i ostatni wątek, wiążący się ściśle z dwoma poprzednimi, to wawelska twórczość Leona Wyczółkowskiego. Prezentowane widoki przypominają o wawelskiej działalności Pinińskiego. Na wystawie można oglądać łącznie 11 prac Leona Wyczółkowskiego. Jak powiedziałam wcześniej, najważniejszym obiektem jest góralka wiejska dziewczyna w żółtej chuście. Tutaj muszę wyjaśnić, skąd się wzięła pierwsza część tytułu. Otóż została ona nadana przez oferujący dzieło dom aukcyjny. Określenie przedstawionej dziewczyny jako góralka jest błędne, o czym powiem nieco później, omawiając strój modelki. Autorski tytuł jest dużo prostszy, to dziewczyna, a w przedwojennym inwentarzu Fundacji Wawelskiej imienia Leona Hrabiego Pinińskiego pod numerem 203 figuruje dziewczyna wiejska w żółtej chustce, czyli nieco odmienna wersja obecnego tytułu. Piękny wizerunek młodej, zadumanej dziewczyny w stroju ludowym powstał w roku 1900. Autor umieścił w górnym rogu sygnaturę i datę. Niedługo po powstaniu pastel został zakupiony do kolekcji przez Leona Pinińskiego i już jako jego własność był prezentowany na wystawie Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka we Lwowie w lutym 1901 roku. Jak wynika z zachowanych archiwaliów, pastel był na Wawelu już w roku 1920, przywieziony ze Lwowa przez Pinińskiego razem z innymi obiektami z jego zbiorów. W roku 1931 kolekcjoner powołał Fundację Wawelską imienia Leona Hrabiego Pinińskiego, która została zatwierdzona przez wojewodę lwowskiego Władysława Belinę-Prażmowskiego. W skład ofiarowanej Wawelowi części bogatych zbiorów, oprócz obrazów mistrzów renesansu i baroku, wchodziły także prace artystów współczesnych Pinińskiemu, m.in. Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata i właśnie Leona Wyczółkowskiego. Dzieło przechowywane do wybuchu II wojny światowej w magazynie zaginęło w nieznanych okolicznościach w latach 1939-1945. Figurowało na wawelskiej liście strat wojennych. Jak wynika z informacji domu aukcyjnego, było ono po wojnie w prywatnym posiadaniu. Po raz pierwszy pojawiło się w jednym z polskich domów aukcyjnych w lutym 1999 roku, ale niestety wówczas nie zostało rozpoznane. Po raz drugi było oferowane w grudniu 2020 roku i wtedy zidentyfikował je Departament Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który nieustannie monitorował rynek dzieł sztuki. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu urzędników departamentu na czele z panią dyrektor Elżbietą Rogowską pastel udało się odzyskać. W grudniu 2021 roku, a więc rok po jego odnalezieniu, dzieło zostało uroczyście przekazane Zamkowi Królewskiemu na Wawelu przez pana profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Temat strat wojennych, ich poszukiwania i odzyskiwania jest pasjonujący, ale aby doszło do szczęśliwego finału, tak jak w przypadku pastelu, konieczne są żmudne i czasochłonne przygotowania. Należy zgromadzić całą dokumentację, w tym archiwalia oraz fotografie zaginionego dzieła. Następnie regularnie przeglądać portale aukcyjne, a także odwiedzać antykwariaty. Opowiem teraz o ubiorze dziewczyny. Nosi ona tak zwaną wizytkę, czyli rodzaj kaftana. I co ciekawe, w dużym powiększeniu na fotografii cyfrowej można dostrzec, że na ciemnym tle widnieje taki czerwono-różowawy wzór. Najpewniej były to naszyte koraliki. Modelka Wyczółkowskiego nosi jasną, biało-beżową, marszczoną w talii spódnicę i kremową zapaskę. Strój uzupełniają dwa sznury korali na szyi oraz tytułowa żółta chustka we wzór z intensywnie różowych i białych kwiatów, zakończona frędzlami. Opracowując obraz, musiałam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ubiór został trafnie rozpoznany i modelka jest góralką. Elementy, na które zwróciłam uwagę, to przede wszystkim chustka zawiązana z tyłu głowy i wspomniana przeze mnie wizytka. W czasie kwerendy zgromadziłam zdjęcia portretów góralek różnych malarzy, ale szczególnie skupiłam się na dziełach Władysława Jarockiego. Ten ostatni często ukazywał swoje modelki w odświętnych strojach, na przykład na obrazie Dziewczęta z Poronina z roku 1913, który znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Porównując ten obraz z pastelem, wyraźnie widać różnicę w ubiorze. Między innymi chodzi tutaj o sposób wiązania chustki. Góralki na obrazie Jarockiego mają je zawiązane z przodu pod brodą. Zacząłem więc oglądać inne prace Wyczółkowskiego przedstawiające młode modelki w ludowych strojach. Na początku XX wieku artysta często je portretował. Sporo jest prac zatytułowanych Dziewczyna wiejska, Krakowianka czy też Dziewczyna z okolic Krakowa. Powstały w różnych technikach. Był to miękki werniks, litografia, jest też rysunek. Można wśród nich wyodrębnić grupę ubranych właśnie tak jak modelka z pastelu wawelskiego. Aby się jeszcze upewnić, przeglądałam zdjęcia obrazów Włodzimierza Tetmajera i przestałam mieć wątpliwości. Strój, jak się okazało w wyniku przeprowadzonych kwerend, a także konsultacji, nie jest góralski, ale krakowski. Najpewniej z Bronowic, które wówczas były pod krakowską wsią. Dodatkowych argumentów za takim rozpoznaniem dostarczają też związki Wyczółkowskiego z Bronowicami. Jak napisano w katalogu wystawy monograficznej artysty zorganizowanej w Krakowie w roku 2003, w roku 1899 Wyczółkowski odwiedził Włodzimierza Tetmajera w jego bronowickim domu. Należy pamiętać, że żoną Tetmajera była Anna Mikołajczykówna, siostra Jadwigi, późniejszej żony Rydla. Właśnie Jadwiga została w czasie wizyty Wyczółkowskiego sportretowana. Jeden z wykonanych wówczas pasteli znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Natomiast drugi, zatytułowany Ukochana poety, jest przechowywany w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Wiadomo, że oprócz Mikołajczykówny Wyczółkowski przedstawił także inne mieszkanki Bronowic. W następnym roku artysta był obecny na ślubie Jadwigi Mikołajczykówny i Rydla oraz na słynnym weselu uwiecznionym przez Stanisława Wyspiańskiego. W 1901 roku razem z Rydlem był widzem premierowego spektaklu. Nasza modelka została sportretowana jeszcze po raz drugi w tym samym stroju na pastelu znajdującym się w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Omawiane dzieło zostało wykonane pastelami. Od około 1900 roku Wyczółkowski często ich używał. Jak pisał w roku 1921 Feliks Jasieński, tu zacytuję, do pastelisty przy pracy niepodobna się było zbliżać. Malarz ukryty był w chmurze pyłu, a odłamki kredek furczały w powietrzu niczym kule pękającego szrapnela. Pewnego razu zasłabł przy pracy. Lekarz skonstatował zatrucie pyłem pastelowym. Po kilku dniach stanął chory do pracy, w specjalnie zbudowanym namordniku. W katalogu wystawy Leon Wyczółkowski Tajniki warsztatu artysty, zagadnienia konserwatorskie i warsztatowe w jego obrazach z roku 2008 omówiono podobrazia oraz farby i pastele, których używał. Malarz, używając pasteli, stosował różne podobrazia. Papier, papier naklejony na tekturę, karton, tekturę, a także, co ciekawe, płótno. Tworzył na trzech rodzajach podobrazi płóciennych o powierzchni welurowej, które się różniły zarówno kolorem, jak i strukturą. Używał pasteli znanej francuskiej firmy Le Franc, ale także takich, które sam zrobił. Wawelskie dzieło zostało namalowane na kolorowym papierze naklejonym na tekturę. Kolor papieru jest istotny, ponieważ Wyczółkowski w niektórych partiach portretu wykorzystał go, nakładając bardzo cienką warstwę pastelu, a w innych pozostawił niepokryty barwnikiem papier. Artysta, tworząc wizerunek dziewczyny, stworzył niezwykle harmonijną kompozycję barwną, mistrzostko łącząc ugrowe tło z żółtymi tonami chustki, jasną spódnicą, ciemnym kaftanikiem. Jednocześnie wprowadził akcenty różu, który jest widoczny przede wszystkim na ustach modelki, jej chustce i na koralach, ale także we wzorze kaftanika. Powrót na Wawel tego wspaniałego pastelu jest niewątpliwie wielkim wydarzeniem. To dzieło zajmuje znaczące miejsce w twórczości Wyczółkowskiego i bez wątpienia jest jednym z ciekawszych portretów związanych z nurtem ludowym jego twórczości. Dzieło w zbiorach wawelskich jest doskonałym portretem psychologicznym. Szczegóły stroju dziewczyny z wyjątkiem tytułowej żółtej chustki były dla malarza zdecydowanie mniej istotne. Pastel jest bez wątpienia jednym z najlepszych dzieł pochodzących z XIX i XX wieku w kolekcji Pinińskiego, a także w wawelskich zbiorach prac na papierze. Chciałabym teraz opowiedzieć o Leonie Pinińskim, którego znakomity portret, namalowany pastelami na płótnie, jest prezentowany na wystawie. Piniński, związany ze Lwowem wybitny prawnik, polityk, znawca sztuki i kolekcjoner, był w latach 1898-1903 namiestnikiem Galicji. Jego wizerunek powstał w roku 1899, a więc właśnie w tym czasie. W katalogu wspomnianej już przeze mnie wystawy monograficznej Wyczółkowskiego wspomniano, że artysta wykonał 3 niemal identyczne wersje portretu namiestnika Pinińskiego, wykonane pastelami. Piniński jako polityk bardzo angażował się w odzyskanie Wawelu z rąk wojska austriackiego. Następnie już jako członek doradczych komitetów wawelskich w restaurację zamku, a także jego urządzenie. Już w roku 1909 zadeklarował chęć podarowania części swych zbiorów Wawelowi, o czym wiadomo między innymi z notatki, w której Piniński stwierdził: mam zamiar przyczynić się, o ile moje skromne środki na to starczą, do ozdobienia komnat zamku na Wawelu. W tym celu oddam już teraz kilka starych obrazów w depozyt Muzeum Narodowemu, ponieważ zaś dom mój we Lwowie nie ma już pomieszczenia na dalsze zbiory, przeto kolekcjonując nadal będę mieć głównie na oku nabywanie dzieł sztuki takich, które będą stosowne do dekorowania komnat zamku wawelskiego. Przedmioty te będą oddane w depozyt Muzeum Narodowego, a w przyszłości będą tworzyć fundację z przeznaczeniem pozostania na zawsze w zamku wawelskim. W tygodniku ilustrowanym w roku 1909 napisano, cytuję, nazwisko Pinińskiego znane jest szeroko w Polsce, przynajmniej w Galicji. Były namiestnik, wybitny polityk, wykwintny znawca sztuki, autor kilku cennych książek z tej dziedziny, wreszcie człowiek niezmiernie szlachetny, przystępny, postać doprawdy jedna z najsympatyczniejszych, uczynnych i niezwykle kulturalnych. Prócz tego zbieracz dzieł sztuki szczycący się słusznie całym szeregiem przepysznych płócien, które byłyby ozdobą najlepszej galerii. Dlatego też, kiedy rozeszła się wieść, że Piniński ofiarował znaczną część swoich obrazów projektowanemu muzeum na Wawelu, fakt ten, dość rzadki, a tak piękny, żywo wszystkich poruszył. Charakterystyczny jest głos Stanisława Łempickiego, który w przemówieniu radiowym wygłoszonym po śmierci Pinińskiego powiedział między innymi: jako najpiękniejszy moment swoich namiestnikowskich czasów wspominał ów dzień, gdy z rąk wojskowości austriackiej odbierał zniszczony i znieważony Wawel, naszą narodową akropolę, o której rewindykację walczył uparcie. W dziele odnowienia tej rezydencji królewskiej brał potem najżywszy udział i złożył temu Wawelowi, na chlubę i świetność nowych jego dzieł w wolnej ojczyźnie, to co miał najdroższego – dorobek i miłość życia, swoją wspaniałą galerię obrazów. Zebrane dzieła znajdowały się wówczas w willi przy ulicy Matejki 4 we Lwowie. Spokrewniona z Pinińskim Anna Komonnicka w rozmowie z Janem Parandowskim opublikowanej w Meandrze w roku 2013 tak wspominała siedzibę Pinińskiego. Pan pisze jako młody licealista o pałacu Stryja. Nie była to kamienica czynszowa, ale willa z małym ogródkiem. Może rezydencja przy Matejki 4 koło ulicy Technickiej i ulicy Badenich. Ale wizyta u stryja Leona była jeszcze na tyle wyjątkowa, że trzeba było szalenie uważać, by czegoś nie potrącić, nie stłuc, nie przewrócić. Całe wnętrze domu było jak muzeum. Same drogocenne zabytki. Edward Chalewik w roku 1926 w monografii poświęconej zbiorom polskim zaznaczył, że galeria obrazów mistrzów polskich i obcych z wielkim znawstwem zebrana i że zbiory delegował właściciel Wawelowi do ozdoby wnętrza. Piniński rzeczywiście zbudował wspaniałą, bogatą kolekcję, gdzie oprócz dzieł dawnych mistrzów znajdowały się prace artystów XIX i XX-wiecznych. Ponieważ ten podcast poświęcony jest Wyczółkowskiemu, skupię się na obrazach artystów współczesnych Pinińskiemu. Były to między innymi prace Fałata, Malczewskiego, Ajdukiewicza, Aksentowicza, Stanisławskiego. Zbiory budziły duże zainteresowanie, a jak wynika z przewodników po Lwowie, chętnym umożliwiano ich oglądnięcie po wcześniejszym zgłoszeniu. Jak już wspomniałam wcześniej, część zbiorów została przywieziona do Krakowa i zdeponowana na Wawelu. Po powołaniu Fundacji Wawelskiej powstał inwentarz, w którym wpisano 332 obiekty, natomiast inne podarowane przez Pinińskiego były czasowym depozytem w Muzeum Narodowym w Krakowie. Łącznie darów było ponad 350. W Zamku Królewskim na Wawelu znajduje się obecnie wiele dzieł z tej kolekcji. Są to oprócz sztuki dawnej prace z wieku XIX i XX, takich autorów jak Piotr Michałowski, Artur Grodger, Juliusz Kossak, Witold Pruszkowski, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski i Leon Wyczółkowski. Na liście strat wojennych po odnalezieniu wizerunku dziewczyny pozostały m.in. dzieła Michałowskiego, Grodgera i Malczewskiego. Piniński w swym testamencie zapisał pozostałe dzieła wraz z rezydencją Państwowym Zbiorom Sztuki, natomiast ryciny i bibliotekę Lwowskiemu Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich. We Lwowie pozostały więc obrazy Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Juliana Fałata, a także malarzy związanych ze Lwowem, np. Włodzimierza Błockiego czy Stanisława Kaczora-Batowskiego. Z kolekcji Pinińskiego pochodzi piękny pastel krajobraz Taczański, powstały w roku 1905. Należy on do większego zespołu widoków Tatr, nad którymi artysta pracował w latach 1904-1905. Artysta już od 1896 roku przez wiele lat wyjeżdżał do Zakopanego, często towarzyszył mu w tych wyprawach Felix Jasiński. Wyczółkowski wybierał malownicze rejony gór, przede wszystkim okolice Morskiego Oka i Czarnego Stawu. Tatry go oczarowały. Obserwował i dokumentował zmieniające się w zależności od pory dnia i pogody barwy i światło. Ujmował je w cykle. Były to wrażenia z Tatr i wrażenia z Zakopanego. Ale jednocześnie tworzył tatrzańskie pejzaże symboliczne, nawiązujące do legend. Przede wszystkim chodzi tutaj o legendę o rycerzach śpiących w Tatrach. W 1905 roku sierpień i wrzesień spędził w Zakopanem tworząc pejzaże, między innymi ten będący dawniej własnością Pinińskiego. Wśród opracowanych wówczas motywów znalazły się też Giewont, Wrota Chałubińskiego i Wodogrzmoty Mickiewicza. Leon Piniński, niewątpliwie znawca sztuki nie tylko dawnej, był przeciwny wprowadzaniu do restaurowanych wnętrz zamku prac artystów współczesnych. Po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie pochodu na Wawel Wacława Szymanowskiego. Było to w roku 1912 w czasie krakowskim. Docenił wartości artystyczne monumentalnej kompozycji. Tu chciałam przypomnieć, że wysokość to miało być 3,5 metra, a długość około 35 metrów, która według koncepcji Szymanowskiego miała zostać ustawiona na galerii zamykającej dziedziniec arkadowy od zachodu na miejscu budynku mieszczącego pozostałości kuchni królewskich. Uważał jednak, że pochód powinien zostać odlany jako rzeźba średniej lub naturalnej wielkości, a następnie ustawiony we wnętrzu muzealnym obok dzieł Jana Matejki. Piniński, bardzo zaangażowany w sprawy restauracji i urządzania wnętrz wawelskich, kiedy kierownikiem odnowienia był Adolf Szyszko-Bohusz, często nie aprobował sposobu wykonania prac restauracyjnych. Właśnie dlatego zabrał głos jako członek Komitetu Robót w Gmachach Reprezentacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1928, kiedy ważyły się losy cyklu Głowy Wawelskie Ksawerego Dunikowskiego. Według początkowej koncepcji Adolfa Szyszko-Bohusza i rzeźbiarza głowy miały zostać zamontowane w kasetonach sali poselskiej, by uzupełnić brakujące XVI-wieczne. W międzyczasie pojawiły się jednak kontrowersje, a Piniński opowiedział się przeciw, mówiąc, że rzeźby Dunikowskiego nie powinny się tam znaleźć, zarówno ze względów estetycznych, jako też i konserwatorskich. Jego głos mocno zabrzmiał także w dyskusji o plafonach wawelskich zrealizowanych przez Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego w roku 1929. Jak zaznaczono w protokole jednego z komitetów doradczych, życzeniem profesora Pinińskiego są sale gładkie, bez polichromii i kasetonów. To, co przedstawia plafon sali pod ptakami, to są zdaniem mówcy raczej wory sieczki, aniżeli kształty ludzkie, oraz tu inny cytat, nie żąda usunięcia parkietów, natomiast plafon winien być usunięty. Plafon sali pod ptakami ostatecznie pozostał, natomiast w późniejszych latach usunięto dwa inne plafony Kowarskiego. O tym, czy Piniński miał ostatecznie rację, możemy się przekonać, zwiedzając wystawę Wawel Odzyskany, w której poruszane są te tematy, oraz salę pod ptakami. Na wystawie Wyczółkowski Odnaleziony ta część działalności Pinińskiego nie jest szczegółowo omawiana. Natomiast aluzją do niej są prace o tematyce wawelskiej Wyczółkowskiego. Należy pamiętać, że artysta związany z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych przez wiele lat przebywał w Krakowie. Motywy wawelskie często przewijają się w jego twórczości i były opracowywane w różnych technikach. Wyczółkowski wykonywał je zarówno jako grafiki, jak i obrazy. Powstawały też rysunki. Artysta ukazywał Wawel z różnych punktów widokowych, w różnych porach roku i dnia. Były to widoki zewnętrzne, ale także fragmenty architektury wzgórza, na przykład krużganki dziedzica arkadowego. Oprócz wizerunków zamku artysta tworzył też widoki zewnętrzne i wewnętrzne katedry, jak również dokumentował jej zabytki. Na wystawie Wyczółkowski Odnaleziony można podziwiać widok Wawelu od północy, interesująco kadrowane przedstawienia bramy wjazdowej i dziedzińca arkadowego, a także widok sypialni prezydenta Rzeczypospolitej. To ostatnie wnętrze na pierwszym piętrze zamku zostało odrestaurowane i urządzone na przyjazd prezydenta Ignacego Mościckiego do Krakowa i na Wawel jesienią 1927 roku. Dla przypomnienia, że Wyczółkowski wykonywał także prace o tematyce katedralnej, na wystawie prezentowany jest również wspaniały pastel racjonał i tzw. skrzyneczka królowej Jadwigi, powstały w roku 1907. Jest to autorska replika pastelu z cyklu Skarbiec Wawelski, znajdującego się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Drugie dzieło przedstawia nagrobek królowej Anny Jagiellonki w kaplicy Zygmuntowskiej i ta akwarela powstała w roku 1920. Artysta w tym czasie opracowywał motywy właśnie z kaplicy Zygmuntowskiej i wówczas powstała także akwarela Król Zygmunt August, sarkofag w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Podsumowując, wystawa Wyczółkowski Odnaleziony przede wszystkim opowiada o utracie i powrocie tytułowego dzieła oraz o problemie strat wojennych, ale także przybliża sylwetkę Leona Pinińskiego, ukazując go w szerszym kontekście odnawiania i urządzania zamku w okresie międzywojennym. Wystawa umożliwia również nieco inne spojrzenie na twórczość Wyczółkowskiego właśnie przez pryzmat Wawelu. Wnikliwy obserwator dostrzeże, że artysta nie zawsze dokumentował architekturę, a raczej przekazywał własną artystyczną wizję, na przykład dodając nieistniejące już wówczas fragmenty fryzu podstropowego na krużgankach.
Dzień dobry.
Tylko, że jesteśmy w trakcie montażu. Mogę panu pokazać?
Tak, tak.
Jeżeli chce pan nagrać, to będą szeleszczyć. Tu jest nasz główny obraz.
Aha. Czyli to jest ta góralka, która nie jest góralką.
Tak, to jest góralka, która nie jest góralką. To jest jej były właściciel. Tu inny pastel z jego kolekcji, krajobraz taczański, właśnie z tego cyklu, o którym mówiłam. Widoki Wawelu, które właśnie nawiązują do jego zaangażowania w sprawy wawelskie.
No tak, wystawa jeszcze jej się tworzy właściwie. A kiedy będzie, to za ile dni już będzie otwarcie?
Wernisaż jest 12, natomiast wystawa jest udostępniona do zwiedzania od 13 maja, od najbliższego piątku.
No to jak słuchacze to słyszą, to już pewnie wystawa jest czynna, a to jest 13 maja 2022 roku.
Tak, oczywiście 2022, najbliższy piątek.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.